a w naszym studiu goście ksiądz dr Marek Kotyński, papieski wydział teologiczny, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A także redaktor Grzegorz Kiciński, Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I rozpoczynamy oczywiście, drodzy Państwo, tej akcji, która jest prowadzona we wszystkich polskich parafiach po raz 20. Wspomagamy Kościół na Wschodzie. Co jest jego największą potrzebą dzisiaj?
No, potrzeb jest wiele, sobie wyobrażamy, bo to jest akcja adresowana do katolików, którzy są, zresztą nie tylko do katolików, powiedzmy sobie szczerze, którzy znajdują się w Europie Wschodniej, a także w Azji Mniejszej i w takich krajach, jak ja sobie tu nawet wypisałem, Białoruś, Ukraina, Litwa, Estonia, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan i Uzbekistan.
Tam wszędzie są polscy misjonarze.
Tam są polscy misjonarze i jest ich sporo. Jest ich w tej chwili około 200 kapłanów, 350 kapłanów zakonnych, 300 kapłanów zakonnych, 320 sióstr, 20 braci zakonnych z Polski, no i sporo osób świeckich. I co tam się dzieje? Chodzi o to, że składki, które dzisiaj zbieramy przy kościołach w całej Polsce, one nie są dedykowane jakoś tak ogólnie do jakiegoś ogólnego skarbca, z którego ktoś tam potem po prostu jakoś rozdaje te datki. Nie, nie, to nie są żadne datki, tylko są to finansowane konkretne projekty. Na przykład w tym roku według Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, który działa przy Konferencji Episkopatu Polski, zrealizowano już na kwotę 2,5 miliona złotych 340 projektów, 340 próśb, po prostu konkretnych próśb w jakiejś parafii czy w jakiejś wspólnocie.
Czego potrzeba, tak?
Czego potrzeba. I są to, czy ta pomoc idzie w kilku kierunkach. Coraz mniej jest pomocy takiej budowlano-remontowej, chociaż te kościoły trzeba budować czasami, a czasami trzeba remontować jakieś kaplice. I to jest bardzo potrzebne. Czy domy na przykład przyparafialne, gdzie ludzie się po prostu zbierają. Świetlice różnego rodzaju. Ale tych projektów jest troszeczkę już mniej, na szczęście, i można zainwestować na przykład w formację ludzką. Gdzie i to nie tylko formację ludzką, ale również i duchową, prawda, że można zorganizować na przykład pielgrzymkę, i w tym roku była pierwsza pielgrzymka do na Jasną Górę, do Częstochowy. Właśnie ludzi z Kazachstanu, ludzi ze wschodniej Europy również. Co takiego jeszcze jest finansowane? Finansowane są projekty pomocowo-charytatywne. To znaczy, że po prostu potrzebują, nie wiem, na przykład dzieci wyjeżdżają na kolonie albo na przykład na oazę i trzy posiłki trzeba tym dzieciom zapewnić, prawda? I to idzie przez księży, ale również przez świeckich, którzy tam wyjeżdżają. Jest też praca wolontariatu syberyjskiego i to na tym to polega.
To jest ciekawe, każdy z nas może być wolontariuszem.
Właśnie o to chodzi, że po specjalnej formacji co roku wyjeżdża, już od trzech bodajże lat, wyjeżdża około 35 osób świeckich i to nie tylko samej młodzieży, jak podejrzewamy, prawda? Również emerytów, którzy jadą tam i spędzają na przykład kilka tygodni w jakimś miejscu, ale to od Władywostoku aż po Białoruś, w różnych miejscach.
I są albo nauczycielem, albo stolarzem.
Albo tak? Stolarzem, na przykład jest jakiś pan, który po prostu robi tam stolarkę. Pracuje, powiedzmy, przez 3 czy 4 tygodnie, czy nawet 2 miesiące, którzy po prostu pomagają ci ludzie w konkretnych po prostu zadaniach, które są zgłaszane.
To jest pewne, że duchowieństwo potrzebuje polskich księży, polskich sióstr zakonnych, ale na przykład Białoruś ma inną politykę na ten temat, zupełnie inną strategię. I co wtedy?
Często księża, którzy tam pracują, muszą wyjeżdżać na przykład po 3 miesiącach, bo nie otrzymują wizy bezpośrednio, muszą wrócić do Polski, pobyć tu jakiś czas i znowu wrócić na parafię. Białoruś prawdopodobnie po prostu preferuje taką sytuację, żeby pracowali na Białorusi przede wszystkim księża białoruscy. I no oczywiście są w różnych krajach. Sytuacja ta się po prostu zmienia z kraju na kraj, czasami nawet z regionu na region, gdzie po prostu księża nie zawsze są dobrze widziani. Chociaż generalnie trzeba powiedzieć, że zwłaszcza ze względu na swoją pracę charytatywną, ze względu na po prostu pomoc konkretną tym ludziom, którzy inaczej, bo oni pracują nie w jakichś wielkich ośrodkach, na ogół pracują właśnie w małych, tam gdzie nie dociera nawet oficjalna pomoc państwa.
Ludzie czekają czasami tygodniami na mszę świętą, tak?
Tak, coraz więcej jest młodych też ludzi, którzy powiedzmy do tej wiary się powracają, że tak powiem, no bo w niektórych momentach, w niektórych regionach ostatnia msza była odprawiana, no nie wiem, na przykład przed rewolucją, na przykład takie rzeczy się zdarzają. I w tej chwili księża, którzy tam jadą, przynajmniej raz na jakiś czas, mogą odprawić mszę świętą, mogą się spotkać z tymi ludźmi. Co więcej, obserwujemy też tam taką trochę ucieczkę młodzieży, no ze względu właśnie na trudne warunki.
I zostają seniorzy. Tak,
zostają czasami seniorzy sami sobie zostawieni. I to jest o tyle przykre, że no właśnie, jeśli ktoś do nich nie pojedzie z taką pomocą, również duchową, nawet do spowiedzi, do sprawowania mszy świętej, chociaż jeden, drugi raz w roku, to właściwie nie bardzo mają szansy tam, no powiedzmy, oddawać czci Panu Bogu poprzez te wszystkie sakramenty, które Kościół Święty ofiaruje.
Ostatnie pytanie w tym temacie, jak zmienia się Kościół w Rosji? Czy są zauważalne te zmiany w ciągu ostatnich lat?
Wszystko zależy od regionu, prawda? W tej części bardziej europejskiej jest trochę lepiej, trzeba powiedzieć. Może również ze względu na środki ekonomiczne, które tam są, i po prostu jest łatwiej do tych ludzi też dotrzeć, łatwiej ich wspomóc. Oczywiście wszyscy boją się podejrzenia o prozelityzm, a przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie byli rzeczywiście związani z Bogiem. Chodzi o więź z Bogiem, chodzi o prawdziwą wiarę. Bez niej, czy to katolicy, czy to protestanci, czy prawosławni, bo przede wszystkim te wyznania tam się obserwuje, właściwie są pozbawieni duchowej pomocy, po prostu łaski Pana Boga. I to jest chyba najsmutniejsze, jeśli się tak dokonuje. Ale na szczęście organizuje się młodzież, organizują się również dorośli i próbują organizować te wspólnoty, również dzięki pomocy kościołom, którą ofiaruje Polska.
Dziś właśnie taka niedziela i kolejny temat czas Adwentu to także kolejna szansa na obudzenie charyzmatu dobroczynności. Obecny w studiu redaktor nazwał Polaków husarią dzieł charytatywnych. Hojne określenie.
Ładnie.
Jeśli chodzi o dobroczynność, rzeczywiście Polacy są jak husaria, nie do zatrzymania. O to chodziło w tym określeniu. Widzimy, co się dzieje. No, wystarczy jedno wezwanie, jedna opowieść, jedna krótka historia. Choćby ta, którą lubię się dzielić, jak przyszedł mały chłopiec do siostry Michaeli Rak, która w Wilnie prowadzi jedyne hospicjum na całą Litwę, i po prostu przytulił się do niej i powiedział jej do ucha: bo posłuchaj, jestem chory, umieram, pomożesz mi? I ta siostra, nie mając pieniędzy, ledwo utrzymując to jedno dla dorosłych, powiedziała mu do ucha: tak, pomogę ci. I tą historię opowiadam Polakom, opowiadam także gdziekolwiek mogę opowiedzieć, kto chce słuchać. I wystarczy powiedzieć: posłuchaj, to jest to pytanie, pomożesz mi? Teraz szepce ci do ucha ten chłopiec, teraz pomożesz mi? I Polacy na to jedno, pomogę ci, co zrobili. Oni, dzięki Polakom, powstało pierwsze hospicjum na całą Litwę. Ładnych parę lat temu. Zaczęło się od 3 zł. Od tego, że pewna kwiaciarka przy cmentarzu w Gorzowie Wielkopolskim powiedziała siostrze Michaeli: ja wiem, że ty jedziesz do Wilna. Ja wiem. Chcę ci dać na to Wilno wszystko, co mam. Cały mój utarg dzienny. I daj dłoń. Wysypała z puszki po konserwie wszystko, co miała. I zamknęła tą dłoń. To jest wszystko, co mam. Jedź. I siostra potem to przeliczyła, patrzy, 3 zł. Wzięła te 3 zł, poszła do tabernakulum, położyła 3 zł i powiedziała: Jezu, mamy 3 zł, mamy Ciebie, zbudujemy to hospicjum. To kosztowało ją 4,5 miliona złotych. Już od 6 czy 7 lat już działa.
Czyli co, szukamy tej kwiaciarki? My szukamy tych 3 złotych?
Tak, wdowi grosz tak naprawdę.
Wdowi, ale to jest nowa Ewangelia. Znaczy, każdy z nas, kto pomaga w jakikolwiek sposób, czy to zrobić dziecko, czy właśnie jakaś staruszka, czy jakiś biznesmen, ktokolwiek, to pisze na nową kartkę ewangeliczną właśnie o tym wdowim groszu i nawet nie wiemy, że to robimy. I Polacy na pewno nie wiedzą, że to robią. Teraz budujemy pierwszy hospicjum dla dzieci właśnie po tej prośbie chłopca.
I pan redaktor przyszedł do nas taką skarbonką dobra, tak?
Tak to nazwaliśmy, skarbonka dobra. To jest malutka, jak to siostra mówi, puszeczka, skarbonka, kartonik. To można po prostu wyciąć z szablonu, który jako fundację przygotowaliśmy. Robią to już ponad, prawie 3000 osób w całej Polsce już sobie ma taką skarboneczkę i wrzuca tam drobiazgi. Wiemy, że jedno dziecko pochwaliło się mamie, że odmówiło sobie wszystkich lizaków, czyli tam 2, 3, 4, 5 lizaków, które miało dostać, czy miało sobie kupić, wrzuciło tutaj te złotóweczki. Dzwoniła do nas mama, która powiedziała: moje dzieci usłyszały o tym prośbie tego chłopca małego i wybiegły na podwórko i zaczęły pleść wianki i sprzedawać na podwórku dla tych dzieci chorych, nie? A potem pobiegłem...
Takie duszpasterstwo?
Tak, fajnie, ale potem pięknie. Zaczęły biegać właśnie wszystkim dorosłym, opowiadać: posłuchajcie, na Litwie dzieci nie mają gdzie... gdzie mieszkać, są chore. Potrzebne jest, i one mówiły, te dzieci małe, 5 milionów złotych. I nie wiedząc, ile to jest, nie? I uzbierały 25 złotych. Wzięły swoje instrumenty, robiły koncert na podwórku. Dla dzieci dzieciom, nie? I ta mama potem zadzwoniła i pyta się, trochę tak mi głupio, bo tylko te 25 złotych. Dla nich to majątek, ale pewnie dla państwa to mało. Mało? Zrobiliśmy całą opowieść właśnie dla Polaków, żeby zobaczyli, że ta husaria ma swoją forpocztę. Znaczy, dzieci naprawdę są z przodu, wyprzedzają nas ze swoją wrażliwością. Te skarbonki dobra głównie właśnie są w szkołach, w przedszkolach nawet. Ostatnio się dowiedziałem, takie małe brzdące. Ostatnio w Warszawie mieliśmy taką kwestię przy parafii olimpijskiej, przychodzi dorosły i mówi tak, ja poproszę jeszcze jeden szablon. Bo właśnie mój synek zapytał mnie, a ty tata, czemu nie wziąłeś tej skarbonki dla swoich kolegów w pracy? Przecież oni na pewno też chcą pomóc. No i ten ojciec taki zawstydzony powiedział tak cicho, naprawdę mnie zawstydził, poproszę kilka tych skarbonek.
Oczywiście, husaria, prawda? No i siostra tak. Michaela Arak, która jest no taką żywą legendą, na pewno głęboko w to wierzymy, że powstanie to wileńskie hospicjum dla dzieci tym razem. Adwent to jest czas oczekiwania na Chrystusa, a na to czeka Pan Bóg.
No Pan Bóg czeka na nasze dobre czyny, na to, że poprzez te dobre
czyny... Czyli na człowieka?
Czeka na człowieka.
Znaczy na czeka, tak?
My czekamy na niego, a Pan Bóg czeka na nas i właśnie poprzez dobre czyny my tak w rzeczywistości się na niego otwieramy. Pan Jezus powiedział, że wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, mnieście uczynili. Nie tak, jakbyście mnie uczynili, tylko mnie, po prostu mnie.
A propos skarbonki dobra.
I właśnie to są takie gesty, które oprócz modlitwy i po prostu osobistego spotkania z Bogiem, chociażby w czasie Rorat, powinniśmy czynić nieustannie. Bez gestów dobroci, bez pomocy drugiego, nasza wiara staje się po prostu pustym słowem. Nawet nie do końca jesteśmy pewni, czy to doświadczenie w nas jest prawdziwe.
I mamy chyba 35 minut, żeby zdążyć z godziną łaski, prawda?
Właśnie.
Ja myślę, że ta godzina łaski może być spokojnie przesunięta na 24 godziny. Każda sekunda, każda minuta. Myśmy obliczyli, że te kilka złotówek to jest minuta utrzymania całego hospicjum. Minuta pogłaskania kogoś po dłoni, powiedzieć komuś kocham cię, przez minutę damy radę. I to są to kosztuje kilka złotych. I myślimy sobie te 9,50, bo tyle dokładnie kosztuje utrzymanie całego ośrodka, minutę jego działalności, leków i profesjonalistów i tak dalej, a przede wszystkim tych wolontariuszy, o których mówiliśmy, którzy mówią na ucho, kocham cię, idziesz do nieba, nie bój się. To trwa minutę, nawet nie całą. A propos tego, czy Pan Bóg czeka, akurat to hospicjum nazywane jest także Betlejem Miłosierdzia, bo ono powstało, w tym miejscu został namalowany pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego. W tym miejscu dowiedzieliśmy się o koronce do Miłosierdzia Bożego. Narodził się kult Miłosierdzia Bożego.
Tak, dlatego siostra, wileński obraz
tak
zwany.
Dlatego siostra mówi o tym, że to wzgórze nadziei, tam gdzie powstaje to hospicjum, jest nazywane Betlejem Miłosierdzia. Teraz jest Adwent, Betlejem, skarbonka dobra.
W tym kierunku.
My Polacy, cała ta husaria zbuduje także Betlejem. Kto wie, co jeszcze zbudujemy?
To pozdrawiamy serdecznie całą husarię, prawda? No i godzinę tak łaski oczywiście.
Tak, właśnie w tej chwili trwa od 12 do 1. Jest to historia związana z objawieniami, które się dokonały w północnych Włoszech w 1946 roku, gdzie ta godzina raz w roku w święto Matki Bożej Niepokalanie Poczętej obiecuje szczególne łaski dla wszystkich, zwłaszcza na nawrócenia świata ku dobroci, ku Bogu. Właśnie ta siostra ze swoimi, ta pani, która ze swoimi objawieniami, pielęgniarka pomogła nam odkryć te tajemnice obecności
Czyli
Boga
zdążymy,
blisko nas.
Czyli zdążymy, a pamiętajmy, że Pan Bóg nie jest dobrym matematykiem. I bardzo dobrze, redaktor Grzegorz Kiciński, ksiądz dr Marek Kotyński, oddajemy głos do studia Polsat News, redaktor Agnieszka Mincarz.